Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Zagrożenia, które niewoliły nas przez 40 lat, dzisiaj wracają w trochę innej postaci. Powinniśmy na nie odpowiadać, powiedział prezydent Andrzej Duda. W Czechach odbyły się uroczystości poświęcone 20. rocznicy rozszerzenia NATO. W praskich obchodach uczestniczyli prezydenci Polski Andrzej Duda, Słowacji Andrzej Kiska oraz Węgier Janusz Áder. Obecny był także prezydent Czech Miloš Zeman. Politycy rozmawiali o doświadczeniach płynących z członkostwa w NATO, a także o przyszłości sojuszu. Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda przyznał, że kto wie, jakie byłyby losy naszych krajów, gdyby nie żołnierze NATO. W tym kontekście zwrócił uwagę na zagrożenie, jakie płynie ze wschodu.
To właśnie ta gotowość, którą pokazało NATO w ciągu ostatnich lat, zwłaszcza od szczytu w Walii poprzez szczyt w Warszawie, gdzie zapadły te niezwykle ważne decyzje o ustanowieniu wysuniętej obecności na wschodniej flance. Kto wie, jak dzisiaj wyglądałaby Europa i jak dzisiaj wyglądałaby w niej architektura bezpieczeństwa. Niestety, zagrożenia, które nas niewoliły przez ponad 40 lat, dzisiaj wracają w trochę innej postaci, ale bez wątpienia wracają. Czy powinniśmy na nie odpowiadać? Tak, powinniśmy na nie odpowiadać. I to dobrze, że nasi sojusznicy to dostrzegają. Także ci, którzy leżą tak bardzo daleko od wschodniej flanki NATO.
Przypomnijmy, 12 marca 1999 roku Polska, Czechy i Węgry zostały oficjalnie przyjęte do struktur sojuszu. NATO liczy aktualnie 29 członków. O wstąpienie w struktury sojuszu ubiegają się Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia Północna. Do NATO chciałaby w przyszłości przystąpić także Ukraina. Działania zapobiegające powiększeniu się luki VAT były zapewne obecne na liście działań zaleconych ABW, zeznał we wtorek Krzysztof Bondaryk, były szef agencji.
Krzysztof Bondaryk funkcję szefa ABW pełnił w latach 2008-2013. Były szef ABW wyjaśnił, że agencja była w jego czasach kontrwywiadem śledczym działającym w trzech liniach – ekonomicznej, klasycznej, kontrwywiadowczej i kontrterrorystycznej. Dopytywany, czy śledztwa w sprawie wyłudzeń podatku VAT były priorytetowe dla ABW, Bondaryk poinformował, że w czasie, gdy był jej szefem, agencja prowadziła rocznie średnio około 500 śledztw. Jak mówił, 2/3 z nich to były sprawy związane z przestępstwami ekonomicznymi i gospodarczymi. Świadek wymienił działalność na szkodę majątku państwowego, korupcję urzędników państwowych, pranie brudnych pieniędzy, a także wyłudzenia VAT i szarą strefę. Ocenił, że śledztw dotyczących wyłudzeń VAT lub z tym powiązanych było od 40 do 60 rocznie. Świadek nie chciał jednak mówić o swojej ocenie działań agencji.
Jak pan ocenia skutki tych działań? Znaczy, czy w pana ocenie wówczas to zjawisko przestępczości związanej z podatkiem, z wyłudzaniem podatku VAT to było zjawisko pod kontrolą, zawężające się, czy rozszerzające się?
Trudno mi w tej chwili powiedzieć na temat moich ocen ówczesnych. Znajdują się one w dokumentach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
I obecnie pan ich nie pamięta?
Większość ich jest niejawnych. Czy że pan zwolni mnie tu z tajemnicy i będziemy rozmawiać?
Być może uznamy za konieczne, żeby też przeprowadzić posiedzenie w trybie niejawnym, no na razie to, co możemy w trybie jawnym.
Powołana w ubiegłym roku sejmowa komisja zakresem swoich prac objęła lata 2007-2015. Według szacunków w tym czasie Skarb Państwa z tytułu wyłudzeń VAT stracił około 250 miliardów złotych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
My dajemy pieniądze Polakom. Oni mówią, że dla Polaków pieniędzy nie ma, stwierdziła wicepremier Beata Szydło. Wiceprezes PiS-u zapowiedziała jednocześnie realizację kolejnych programów społecznych. PiS zaprezentował we wtorek spot, w którym pokazano, jak przedstawiciele opozycji krytykują propozycje partii rządzącej skierowane do Polaków, m.in. program 500+. Przytoczono m.in. wypowiedź byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego, który mówił przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, że nie ma pieniędzy na świadczenie dla rodzin.
Musimy sobie wszyscy odpowiedzieć na pytanie, szanowni państwo, czy chcemy przez kolejne lata słyszeć, że tego nie można zrobić, że tego nie da się zrobić, że pieniędzy nie ma i nie będzie, a to będą powtarzali konsekwentnie i przede wszystkim tak będą rządzili ci, którzy dzisiaj troszeczkę próbują nas wszystkich zmylić i mówią, no dobrze, może poprzemy 500+, ale drugiego dnia mówią, nie, nie poprzemy 500+, bo przecież to jest rozdawnictwo. My stajemy dzisiaj przed państwem z podniesionym czołem i mówimy, To wszystko, do czego zobowiązaliśmy się w kampanii wyborczej, zrealizowaliśmy i będziemy realizować kolejne programy społeczne.
Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło już swój program na wybory do Parlamentu Europejskiego. Deklaracja europejska zawiera 12 punktów, natomiast tak zwana Koalicja Europejska nie zaprezentowała ani kandydatów, ani programu. Do urn wyborczych pójdziemy 26 maja. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję o przyznaniu odszkodowania Alinie D. za nieruchomość przy ulicy Morszyńskiej 27 oraz uchyliła decyzję zwrotową w sprawie przy Senatorskiej 9. Szef komisji Patryk Jaki tłumaczył w trakcie konferencji, że decyzja prezydenta Warszawy o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania za niezabudowaną część nieruchomości przy ulicy Morszyńskiej 27 na rzecz Aliny D. została wydana z naruszeniem przepisów. Patryk Jaki wskazywał też, że z naruszeniem prawa została wydana decyzja zwrotowa dotycząca Senatorskiej 9.
Komisja stwierdziła, że wydając decyzję z dnia 21 kwietnia 2010 roku, prezydent miasta stołecznego Warszawy nie ustalił, czy pierwotni właściciele nieruchomości byli w posiadaniu wskazanego gruntu. 2. Rażąca sprzeczność z interesem społecznym przeniesienie roszczeń do nieruchomości warszawskiej. Komisja ustaliła, że przeniesienie roszczeń do nieruchomości warszawskiej przy ulicy Senatorskiej 9 nastąpiło w zamian za świadczenie rażąco niewspółmierne do wartości nieruchomości. Ze zgromadzonych dokumentów wynika, że późniejsi beneficjenci decyzji reprywatyzacyjnej nabyli za łączną cenę 1000 zł. Prawa i roszczenia nie tylko do 5 m2 nieruchomości położonej przy Senatorskiej 9, ale również do 12 m2 nieruchomości położonej przy Krakowskiej Przedmieście 81.
Tymczasem z opinii biegłego wynika, że wartość rynkowa prawa do użytkowania nieruchomości przy Senatorskiej 9 to blisko 90 tysięcy złotych. Budynek przy Senatorskiej 9 w trakcie działań wojennych został zniszczony, następnie rozebrany, a po roku 1950 powstał ze środków Skarbu Państwa nowy budynek. Z kolei prawa i roszczenia do nieruchomości położonej przy ulicy Morszyńskiej 27 kupiła w 2011 roku matka byłego wiceszefa Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakuba R. Potem wystąpiła o odszkodowanie. Niespełna 2 godziny trwało wtorkowe spotkanie szefowej MEN-u i przewodniczącego sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Uczestnicy spotkania umówili się na dalsze rozmowy. Tematem była aktualna sytuacja nauczycieli i protest tej grupy zawodowej prowadzony w siedzibie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Uczestnicy spotkania umówili się na dalszy dialog w sprawie ewentualnych nowych rozwiązań dotyczących m.in. podwyżek dla nauczycieli. Po rozmowach w Ministerstwie Edukacji Narodowej przewodniczący Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa udał się do protestującej grupy nauczycieli w Krakowie. W rozmowie z naszą redakcją zrelacjonował przebieg wtorkowego spotkania w resorcie.
Dopiero był początek tak zwanych roboczych rozmów, a nie były negocjacje. Po prostu przedstawiliśmy sobie stan na dzień dzisiejszy, jakie są oczekiwania, jakie są możliwości, jeśli chodzi o negocjowanie z rządem, jakie mamy stanowiska. Także o efektach trudno mówić dzisiaj, to jest dopiero początek. Tak naprawdę, tak samo mnie się wydaje, efekty będą dopiero w jakiś sposób zauważalne za tydzień, bo tak sobie daliśmy wstępnie czas, prawda, że w ciągu tygodnia będą trwały różnego rodzaju rozmowy, czy jakieś tam, powiedzmy sobie, ustalenia.
Grupa nauczycieli z Oświatowej Solidarności od poniedziałku okupuje Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Zapowiedzieli oni, że akcja jest bezterminowa. Protestujący domagają się m.in. podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty o 15% z wyrównaniem od stycznia 2019 roku, a od przyszłego roku o kolejne 15%. Chcą też wycofania przepisów o wydłużonej ścieżce awansu zawodowego nauczycieli. Ustawa o wolnych niedzielach jest propracownicza, progospodarcza i prospołeczna, podkreślił w Sejmie szef handlowej Solidarności Alfred Bujara. Nieprawdą jest, jak dodał, że z powodu ograniczenia handlu upadają małe sklepy. Co więcej, obroty w detalu nie spadły, podkreślił Alfred Bujara. W parlamencie dyskutowano we wtorek na temat funkcjonowania ustawy ograniczającej handel w niedzielę. W posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego uczestniczyli politycy, związkowcy oraz handlowcy i rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Ustawa ograniczająca handel obowiązuje od marca ubiegłego roku. Regulacje krytykują głównie zagraniczne koncerny, strasząc m.in. utratą zysków. Teraz pojawia się zarzut, że przepisy doprowadziły do upadku drobnego handlu. Dane jednak temu przeczą, zaznaczył szef handlowej Solidarności Alfred Bujara. Ta ustawa ratuje polski handel, dodał.
Gospodarka nie ucierpiała, miał być Armagedon, nic takiego się nie stało. W tej chwili ustawa jest wprowadzana w kolejne etapy. Obroty nie spadły w detalu, a więc z tego się cieszymy. Mało tego, nieprawdą jest, że z tytułu prowadzenia wolnej niedzieli upadają małe sklepy, te podmioty, mikroprzedsiębiorstwa. One upadały wcześniej w dużo większej liczbie. W tej chwili jest tendencja spadkowa, z tego się cieszymy. Sami przedsiębiorcy, ja o tym mówię, odrabiają w niedzielę straty tygodniowe, bo dzisiaj jest trudno konkurować, szczególnie z wielkimi sieciami, z dyskontami. Zauważmy, co się dzieje. Otwarty dyskont w pobliżu, mali przedsiębiorcy nie wytrzymują.
O wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę od lat postulowała Solidarność. Rząd wprowadza stopniowo ograniczenie handlu w tym dniu. W bieżącym roku pracownicy handlu muszą iść do pracy już tylko w jedną, ostatnią niedzielę miesiąca. Unia Europejska powinna być gotowa na nałożenie dalszych sankcji na Rosję, jeśli ten kraj nadal będzie łamać prawo międzynarodowe. To jeden z zapisów rezolucji uchwalonej przez Parlament Europejski. Dokument jest wynikiem debaty i głosowania nad obecnym stanem stosunków politycznych na linii Unia Europejska-Rosja. Eurodeputowani wskazują, że od 2015 roku obserwuje się nowe obszary napięć w tej przestrzeni. Chodzi m.in. o interwencję Rosji w Syrii czy agresywne działania na terytorium Ukrainy. Jak powiedział europoseł Karol Karski, wzorcowe rozwiązania w kwestii sankcji zastosowały Stany Zjednoczone.
Raport ten mówi jakby o podtrzymaniu sankcji, o tym, że powinny być utrzymane. Jest to związane głównie z okupacją przez Rosję Krymu. No jednocześnie w trakcie dyskusji nad tym raportem padały stwierdzenia o tym, że jakby tutaj wiele jakby wzorcowych rozwiązań zostało już zastosowanych przez Stany Zjednoczone i że to jest też pewna droga, którą wspólnie powinny iść w tym kierunku i Unia Europejska, i Stany Zjednoczone.
W rezolucji europosłowie podkreślili także m.in., że gazociąg Nord Stream 2 zwiększa zależność Unii Europejskiej od dostaw gazu z Rosji i zagraża bezpieczeństwu wewnętrznemu wspólnoty. Parlament Europejski wezwał także władze Rosji do potępiania komunizmu i reżimu sowieckiego oraz do karania sprawców jego zbrodni i przestępstw. Stanowisko to znalazło się w rezolucji na wniosek europosła Marka Jurka. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego zdecydowała o uziemieniu wszystkich samolotów Boeing 737 MAX na obszarze Unii Europejskiej. Dotyczy to także maszyn znajdujących się na obszarze Polski, poinformował pełniący obowiązki prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski. Dodał, że decyzja zapadła po postanowieniu Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Boeing 737 MAX uziemił do odwołania także PLL LOT, poinformował rzecznik lotu Adrian Kubicki.
Rejsy, które były zaplanowane do wykonania tym typem samolotów, będą wykonywane innymi samolotami w miarę dostępności floty. Będziemy też mieli do dyspozycji zabezpieczone też właśnie przez zarząd samoloty wynajęte w tymczasowej formule ACMI, które będą dla nas wykonywały rejsy, tak żeby właściwie ten rozkład mógł zostać bez zmian. Można się spodziewać jakichś niewielkich utrudnień, jeśli chodzi o wykonywane połączenia, ale tak jak powiedziałem, raczej jesteśmy przygotowani na tę sytuację. Od dzisiaj do odwołania tej decyzji nasze Boeingi 737 MAX 8 nie wykonują operacji lotniczych.
Takie decyzje europejskich przewoźników zapadły po niedzielnej katastrofie tego typu samolotu w Etiopii. Zginęło w niej 157 osób. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.